No już teraz zdradzę, naszym gościem, pierwszym gościem w dzisiejszym poranku jest pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Komisji Ochrony Środowiska, a więc dwie bardzo interesujące komisje.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy w ten, mam nadzieję, dziś piękny, mroźny, wreszcie mroźny dzień.
Ale smog podobno.
Stasz. No właśnie, tak rozmawialiśmy i dzisiaj chyba dobrym pomysłem byłoby założyć jakieś ochraniacze na twarz, maseczkę, bo rzeczywiście przy takiej pogodzie ten smog może być dokuczliwy. Ja jestem z Radomia, wczoraj te wskaźniki pyłów PM10, PM2,5, no jeden o 500% przekroczona norma, drugi o 1000% przekroczona norma.
Gorzej jak w Warszawie.
Gorzej jak w Warszawie i to jest właśnie zastanawiające, a to wyzwanie to przed prezydentem Radomia.
Ojej, a tutaj minister ochrony środowiska.
A minister ochrony środowiska powinien dbać i wydaje się, że to będzie wyzwanie na najbliższe miesiące, czy dla obecnego, czy dla nowego.
Możemy trochę poplotkować, coś się dowiedzieć, bo nie usiłujemy wsadzić głowę pod kołdrę tych wszystkich zdarzeń, mówiąc tak jeszcze porannie. Kto zostanie odwołany, kto będzie nowym ministrem, bo cała giełda szaleje, różne fantastyczne domysły media publikują. Tymczasem, no jak to będzie naprawdę, pan poseł jest z Radomia też jest pan Suski, który wszystko wie podobno. No i to co zostanie?
Pan poseł Suski nie dzieli się z nami, posłami ziemi radomskiej, swoją wiedzą, bo podejrzewam, że to jest też i taka dżentelmeńska umowa, że to premier ogłasza wszelkie zmiany, choć tych spekulacji bez wątpienia jest całe mnóstwo i one dotyczą i ministra środowiska, i ministra spraw zagranicznych, i jeszcze innych resortów. No, co do rekonstrukcji jesteśmy pewni dwóch spraw. Nowego ministra finansów i nowego ministra rozwoju.
To sprawa jest... Bo się mówi o pani Emilewicz, że ma być ministrem gospodarki, napisano.
No właśnie, ja tak przyznam się szczerze, że tak troszeczkę przyjąłem z uśmiechem tę informację, choć absolutnie nie ujmując wiedzy i kompetencji pani minister Emilewicz, to ja wszystkim tym, którzy szczególnie publicystą, chciałbym przypomnieć, że żeby dokonać takich właśnie zmian w rządzie, to najpierw musiała być zmieniona ustawa o działach. Póki co w porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu takiej ustawy nie ma i chyba raczej by nie było,
czyli
bo
nowego ministerstwa gospodarki
by być zachowany będzie ten siedmiodniowy okres od wpłynięcia do rozpatrzenia, chyba żeby był to jakiś druk ekstraordynaryjnie pilny i w ogóle. Dlatego też no, myślę, że tutaj ta sprawa, jeżeli miałaby się wydarzyć to w jakiejś przyszłości kilku czy kilkunastu dni, czy kilku tygodni. No, oczywiście, no, być może warto dziś pokusić się o rozdzielenie, czy wydzielenie Ministerstwa Gospodarki z Ministerstwa Rozwoju, ale to jest myślę, że pieśń przyszłości i jestem przekonany, że chyba główny faworyt do fotela ministra rozwoju, pan minister Kwieciński, by sobie będzie wyśmienicie radził z kierowaniem tym resortem.
A czy resort infrastruktury ma być rzeczywiście włączony w ten wielki resort rozwoju?
Panie redaktorze, o tym wiele się mówi, bo proszę zauważyć, infrastrukturę szczególnie mamy dwa obszary, które są, nie powiem, że sporne czy zapalne, ale są objęte taką szczególnym zainteresowaniem i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony pana premiera, bo to z jednej strony kwestie dotyczące realizacji programu Mieszkanie Plus, czyli te sprawy, które na rok 2018 zostały wyznaczone jako jeden z tych priorytetów, które są przewidziane do realizacji, a z drugiej strony koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tu też wiemy, że jeżeli wszelkie narzędzia, instrumenty byłyby skupione w jednym ręku, to bez wątpienia te działania byłyby o wiele bardziej skuteczne. Nie trzeba by uzgadniać między resortami stanowisk, decyzji i tak dalej, i tak dalej. to bez wątpienia warto się nad tym pochylić, ale to też wiąże się ze zmianami w samej strukturze rządu i tym układzie kompetencyjnym, czyli ponownie ustawa o działach.
Dobrze, skupmy się na komisjach i sferach, w których jest pan najbardziej zaangażowany. Resort ochrony środowiska. No tu już prawie pewne jest chyba przejście pana ministra Szyszki na emeryturę.
Panie redaktorze, w polityce jest pewne tylko to, że kiedyś umrzemy.
Pan minister Szyszko bardzo sympatyczny, zawsze z nim się świetnie tutaj u nas w studiu rozmawiało. Wielki fachowiec, wielkiej klasy naukowiec, ale jakoś ciągle nie miał szczęścia jako szef resortu ostatnio.
Ale proszę zauważyć, że profesor Szyszko robi wiele wyśmienitych, fantastycznych rzeczy. Ale mam nieodparte wrażenie, że popełnia, czy może nie sam minister, ale jego otoczenie, takie podstawowe błędy PR-owskie, takiej komunikacji zewnętrznej. Tak. To jest bez wątpienia spore wyzwanie i spory problem, bo chociażby kwestia dotycząca kiedyś na przykład Rospudy, dziś Puszczy Białowieskiej.
Te same błędy.
To zwarcie, dokładnie. To jest powielanie tych samych błędów, słusznie pan to zauważył.
Wykonuje się rzeczy konieczne, ale wpada się pod falę takiej populistycznej krytyki.
No przecież bądźmy szczerzy, Rozpudę Polska wygrała przed trybunałami.
Tak. Czyli po latach okazało się, że minister Szyszko miał rację.
Absolutnie, minister Szyszko miał rację. A my
z Puszczą też tak się okaże.
A my polegliśmy, jako Polacy, jako rząd, pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie byliśmy w stanie przedstawić swoich, czy bronić do końca swoich argumentów i przekonać do tych argumentów adwersarzy z Unii Europejskiej. I tutaj w Puszczy Białowieskiej co do działań jestem przekonany, że absolutnie one są słuszne. Oczywiście można dyskutować nad formą czy formułą. Cieszę się, że dyrektor generalny Lasów Państwowych zdecydował o wycofaniu tak zwanego ciężkiego sprzętu, harwesterów. Puszczy Białowieskiej, bo to bez wątpienia kuło w oczy nie tylko tych, którym bliskie są te wartości ekologiczne, których bardzo duża liczba jest w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, ale również i ekologów.
Małżeństwo Gwiazdów jest na przykład tak bardzo przeciwne.
Dokładnie tak. I dlatego tutaj bez wątpienia zanim rozpoczęły się te działania zwalczające kornika w Puszczy Białowieskiej, to powinno być to poprzedzone szeroką taką kampanią edukacyjną,
pokazującą skalę
informacyjną,
tak.
Nie tylko w Polsce, ale również i poza granicami kraju. Panie redaktorze, ja ostatnio komentowałem sprawę, bo Platforma Obywatelska tak ochoczo podeszła do tej kwestii, żeby powołać komisję śledczą do spraw tego, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Tylko to właśnie nie kto inny, tylko Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ma najwięcej na sumieniu, jeżeli chodzi o Puszczę
Białowieską. Mają na sumieniu pana Gawłowskiego.
O pana Gawłowskiego, ale tam był jeszcze jeden pan, który się nazywał Janusz Zalewski, który był głównym konserwatorem przyrody przez 8 lat w rządzie Platformy Obywatelskiej. Mało tego, to była osoba, która praktycznie w sposób jednoosobowy zdecydowała o zmianie planu urządzenia lasu. Plan urządzenia lasu to jest taki dokument, który w cyklu 10-letnim mówi, w jaki sposób w danym nadleśnictwie jest prowadzona gospodarka leśna, jakie są cięcia, jakie są nasadzenia, jakie muszą zostać wykonane działania ochronne. I on jednoosobowo praktycznie wydał zgodę na zmianę tych planów urządzenia lasu. I wtedy się wszystko zaczęło. To był rok 2011 lub 2012. Ja sobie przypominam wcześniejsze lata, kiedy byłem rzecznikiem prasowym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, kiedy mieliśmy kontakt z leśnikami po drugiej stronie Puszczy Białowieskiej, po tej stronie białoruskiej. I oni nam pokazywali zdjęcia satelitarne takich zrudziałych świerczyn, które były zaatakowane przez kornika drukarza. I wtedy dyrektorem generalnym był Andrzej Matysiak. I wtedy zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ta gradacja kornika, żeby ten kornik nie przeszedł na naszą stronę. Okazuje się, że te działania, które później podjęła Platforma Obywatelska, czyli zmniejszenie cięć w Puszczy Białowieskiej, powtarzam, w tych lasach gospodarczych, bo tam są trzy nadleśnictwa, Hajnówka, Browsk i Białowieża, to są nadleśnictwa, gdzie jest prowadzona normalnie gospodarka leśna. I te decyzje, które podjął minister Zalewski, spowodowały, że praktycznie ta gradacja kornika została uwolniona i ona jest dzisiaj nie do opanowania. I czeka Świerki te białowieskie, czeka to samo, co Las Bawarski, co Góry Izerskie, co Świerczyny w Beskidzie Żywieckim. I to jest olbrzymi problem.
Skupmy się na chwilę na postaci Stanisława Gawłowskiego, bo to postać ze wszechmiar godna zainteresowania. Został ostatnio postawiony w stan podejrzenia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wychodzą przeróżne dziwne rzeczy, często anegdotyczne, jak na przykład zeznania pary homoseksualnej, która twierdziła, że przekupywała pana ministra zegarkami.
No to warto zwrócić uwagę, że to był pan profesor O., szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ponoć kochanek pana profesora właśnie przekazywał różne rzeczy ministrowi. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale zastanawia mnie takie umiłowanie polityków Platformy Obywatelskiej do zegarków.
Lubią chłopaki to zegarki.
Ale przyzna pan, że co afera, to jakiś zegarek w tle. Profilaktycznie nie mam zegarka, nie noszę, ale rzeczywiście...
Bo jak chcą komisji śledczej, to może od razu zacznijmy od pana Gawłowskiego. Zegarki, co tam.
Ale panie redaktorze, jeszcze inna anegdota, że w tej hierarchii Platformy Obywatelskiej ponoć kto im wyżej jest w tej hierarchii, to musi mieć lepszy zegarek.
Musimy zobaczyć, jaki zegarek nosi pan Grzegorz
Schetyna. Tak. Może profilaktycznie nie nosi dziś, bo to może być może się okazać, że to jest dziś passé w Platformie Obywatelskiej.
Ale jakaś epidemia w tej Platformie, bo pani Ligia Krajewska też ostatnio. Podejrzenie o przywłaszczenie mienia publicznego.
No, panie redaktorze, ale to widać, że ta formacja przez lata rządów, ona praktycznie zatraciła jakiekolwiek zahamowania, instynkty samozachowawcze i tak dalej. No bo jeżeli się okazuje, a nie mamy podstaw wątpić w ustalenia prokuratury, że osoba, która tworzy szkołę jakąś tam prywatną, stowarzyszenie, które prowadzi, korzysta z pieniędzy tej szkoły, tych dzieci, tych rodziców i wydaje
na
je
alkohol.
Zamiast na to, żeby poprawiać edukację dzieci na papierosy, alkohol, kosmetyki, no to w jakim kraju my żyjemy?
A to starsza pani,
to jest coś niebywałego. No, być może tych kosmetyków coraz więcej potrzeba dlatego ten koszt jest porażający, no bo 250 tysięcy złotych to są naprawdę olbrzymie pieniądze.
To rzeczywiście, to można wyposażyć chyba zakład fryzjerski.
Panie redaktorze, i bez wątpienia to jest Platforma Obywatelska ma coraz większy problem, bo tych rzeczy, które są, jest coraz więcej i one w dalszym ciągu gdzieś do nas docierają, bo proszę zauważyć, w ostatnich tygodniach, dniach wznowienie decyzją ministerstwa czy prokuratora generalnego śledztwa w sprawie afery hazardowej. Kto dziś pamięta aferę hazardową?
Tak.
Skutecznie zamieciona pod dywan i ci dżentelmeni, którzy się tak nazywali, Miro, Rycho, Zbycho, kto o tej sprawie pamięta? Dziś pan Scheinfeld bryluje w mediach, a przecież to w wyniku afery hazardowej on stracił stanowisko wiceministra w Ministerstwie Gospodarki. W wyniku afery hazardowej Grzegorz Schetyna stracił stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kto dzisiaj o tym pamięta? Kontakty z biznesmenem Sobiesiakiem. Przypomnę jeszcze chociażby budowę wyciągu gdzieś na południowym zachodzie kraju, gdzie...
Wycięto las.
No tak, ale wycięto hektary lasu. Tam właśnie dokonano spustoszenia. Mało tego, naruszono polską granicę z Czechami i jakoś sytuacja jest zupełnie cicha, cicho zamieciona pod dywan. Nic w tej sprawie się nie dzieje.
Bo pieniądze lubią ciszę, panie pośle.
Politycy Platformy Obywatelskiej, afera hazardowa, jaka afera?
Ale wiele...
A spotkania na cmentarzu?
No tak. No to wszystko, a potem pod śmietnikiem.
Bo
jak już na cmentarzu zaczęto ich śledzić, to pod śmietnik uciekli.
Pod śmietnik uciekli, dokładnie.
No i to tak z nimi jest. No to z resortem ochrony środowiska rozumiem, że zmiana będzie, pan poseł nic nie może powiedzieć, ale my się domyślamy. Przejdźmy do resortu, który budzi największe kontrowersje. Resort Obrony Narodowej. Pan poseł jest wiceprzewodniczącym Komisji Sejmowej Obrony Narodowej. Czy tu nastąpi zmiana. Panie redaktorze, mówiąc krótko, czy pan prezydent swoją presję wywrze i pan minister Macierewicz straci funkcję?
Panie redaktorze, gdyby minister Antoni Macierewicz dziś został odwołany ze stanowiska ministra obrony narodowej, dla mnie jako osoby, która w tych kwestiach MON-u, wojska jest, uczestniczy i pracuje, byłoby to dla mnie zaskoczenie, bez wątpienia. Bo jest wiele, wiele rzeczy, które minister Antoni Macierewicz rozpoczął, które prowadzi, które kontynuuje i w moim przekonaniu one muszą zostać zakończone, bo wydaje się, że jeżeli nastąpiłaby zmiana, to by nie było to odbierane w sposób korzystny, chociażby negocjacje, jeżeli chodzi o dostawę Patriotów, program Wisła, realizacja programu. No
teraz będziemy mieć awantury o Karakale z powrotem.
No tak, ale Francuzi pewnie będą się sądzić, ale mam nadzieję, że te decyzje, które wciąż przed nami, no bo w najbliższych chyba miesiącach poznamy podmioty, które będą realizować program Orka, czyli program dostarczenia dla polskiego wojska łodzi podwodnych. I tutaj ponoć faworytem, czy tę najlepszą ofertę Francuzi prezentują właśnie Francuzi. I być może to w jakiś tam sposób załagodzi te tarcia na linii Warszawa-Paryż. Ale jeżeli chodzi o Karakale, no to sprawa jest absolutnie zamknięta, panie redaktorze. No, po stronie wojskowej negocjacje się zakończyły. Minister Siemoniak i premier Ewa Kopacz zdecydowali, że będą kupowane Karakale. Pozostało offset. No i wszystko rozbiło się o offset. No, Francuzi co innego mówili jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy deklarowali określone działania offsetowe. Później zmienili swoje stanowisko i praktycznie te negocjacje dotyczące Karakali rozbiły się właśnie o offset. A my już nauczeni doświadczeniem zakupu F-16 dla polskiego wojska, gdzie na tym offsecie naprawdę niewiele skorzystaliśmy. No chcemy, żeby jednak przy takim kontrakcie, który no, jest wartości 13,5 miliarda złotych, to są gigantyczne pieniądze, żeby uszczknąć coś dla polskiego przemysłu obronnego, polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak, żeby ten przemysł postawiać na zupełnie innej, w zupełnie innej roli i sytuacji w stosunku na przykład do tych firm zachodnich. I tutaj o ten offset się rozbijał, ale jeszcze Karakale. Właśnie. Przecież zobaczmy, co Francuzi zrobi. Pani minister obrony Republiki Francuskiej zdecydowała o tym, że Karakale zostały uziemione we Francji ze względu na przestarzałą konstrukcję. Uwaga, przestarzała konstrukcja. Ze względu na gigantyczne koszty obsługi tego sprzętu, no i koszty eksploatacji. No jeżeli okazuje się, że godzina lotu śmigłowcem Karakal to 34 tysiące euro, to proszę zauważyć, jaki byłby cykl szkolenia polskich pilotów na tych śmigłowcach, jaki później byłby cykl wykorzystywania ich do misji, czy ratunkowych na morzu, czy do użytku wojsk lądowych. No to są gigantyczne pieniądze. 34 tysiące euro za godzinę lotu. To są naprawdę pieniądze niebotyczne.
To niebotyczne. Ale mówimy o rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Tymczasem w Polskiej Grupie Zbrojeniowej znowu przemeblowanie. Odwoływani są prezesi, następuje tam jakiś stan rozedrgania. W Cenzinie też został odwołany prezes, będzie nowy zarząd. Podobno ma być sprzedawana nieruchomość, która jest wyceniona zbyt tanio. No ciągle dochodzą jakieś takie dziwne informacje. Czy wreszcie będzie stabilizacja w polskim przemyśle obronnym?
Stabilizacja w polskim przemyśle obronnym to będzie rzecz, wydaje się, chyba dość trudna, bo proszę zauważyć, Polska Grupa Zbrojeniowa to jest 65 firm. To jest około 105-110 podmiotów, czyli z tymi firmami córkami. To jest olbrzymia machina i tam zawsze coś się będzie działo. Najważniejszą rzeczą, jeżeli jest...
Najważniejsze jest, czy WSI wreszcie straci wpływ na te wszystkie
właśnie,
rzeczy.
Najważniejszą rzeczą
dawne
jest...
Dawne WSI, pana Dukaczewskiego.
Najważniejszą rzeczą jest, żeby osoby, które w sposób taki nie chcę użyć złego słowa, ale które traktowały różne firmy, zakłady, podmioty, nasz kraj jako dojną krowę, żeby po prostu tych osób się pozbyć z firm. Ale poza tą wolą na samej górze, to jeszcze musi być wola nieco niżej. Jeżeli dziś mówimy o tych zmianach, które schodzą stopniowo w dół, to mam nieodparte wrażenie, że te zmiany Prawa i Sprawiedliwości, tej dobrej zmiany, one w pewnym momencie stanęły. I to jest problem. I to jest problem nie tylko tutaj kwestii firm przemysłu obronnego, ale również i w innych podmiotach. Czyli zeszliśmy do tego średniego szczebla kierowniczego, albo nawet i nieśredniego szczebla kierowniczego i dalej te zmiany nie poszły w głąb, a wielu tam się okopało i robi swoje. No i dziś, gdy ja się dowiaduję, że w jednej z firm zbrojeniowych nowy zarząd, który pojawił się kilka miesięcy temu, pozatrudniał byłych milicjantów,
kapusiów wojskowych.
No to panie redaktorze, ja poprosiłem o spotkanie z ministrem, były związki zawodowe i o tej sprawie powiedzieliśmy. Minister otwiera oczy ze zdumieniem, powiedział, że sprawie się przyjrzy i zweryfikuje, czy tak jest w istocie. Będziemy dziś pytać, czy coś w tej sprawie jest zrobione. No z tego, co wiem, to coś tam zostało ruszone. Ale panie redaktorze, to jeżeli my w ten sposób działamy, jeżeli zatrudniamy osoby, które nie zostały zweryfikowane przez już organa III Rzeczpospolitej po 90 roku i osoby, które były milicjantami, gdzieś tam funkcjonują i to nie mówię, że są prezesami, ale funkcjonują gdzieś na takim właśnie średnim szczeblu kierowniczym,
bo tu jest jakaś zagwozdka. Mamy służbę kontrwywiadu wojskowego, która powinna wyczyścić i Polską Grupę Zbrojeniową, i Agencję Mienia Wojskowego, i wiele, wiele innych dziedzin z ludzi powiązanych z Moskwą, z ludzi powiązanych z dawnymi WSI, które de facto też służyły Moskwie. Tymczasem ciągle to jakoś opornie idzie. Co więcej, w mediach, wśród dziennikarzy jest całkiem duża agentura dawnych służb WSI, niewyczyszczona. Ci agenci dziś atakują różnych dziennikarzy, którzy ujawniają niewygodne rzeczy.
A wie pan, panie redaktorze, dlaczego?
No właśnie, dlaczego?
Bo ten pierwszy okres, czyli ten pierwszy rok dobrej zmiany, to było tak, że oni się schowali, zeszli do podziemia i się przyczaili. Po roku, gdy widzą, że już minęło 2 lata, nic się nie dzieje, czyli możemy wychylić głowę, możemy robić swoje. Minęły 2 lata, czyli już wychodzimy do góry, po 2 latach zaraz będą szykować się do wyborów parlamentarnych, bo to za chwilę przecież wybory parlamentarne, to my już robimy swoje i swoimi działaniami praktycznie pchają te kije w szprychy dobrej zmiany i proszę zauważyć, jak w wielu obszarach ta dobra zmiana została powstrzymana, wyhamowana, zatrzymana i to jest spory problem. I jestem przekonany, że to nowe otwarcie, bo dziś w południe, kiedy będzie rekonstrukcja rządu, to będzie nowe otwarcie. Zastanawiam się tylko, czy to będzie również nowe otwarcie w tych obszarach, w których byśmy chcieli, czy też nie. Czy to będzie takie głębokie, czy to będzie nowe takie gospodarskie spojrzenie na całą sytuację, czy też nie. No i bez wątpienia ja przynajmniej z wielkim zainteresowaniem oczekuję tej południowej godziny, kiedy dowiemy się, jakie będą zmiany dotykały polskiego rządu. I czy rzeczywiście one się przyczynią do tego, że ta dobra zmiana, koalicja dobrej zmiany ruszy z kopyta i będziemy przejść do przodu. Bo pan słusznie zauważył, że jest wiele takich środowisk osób z dawnych służb, nomenklatury, które gdzieś tam się okopały, a dzisiaj wychodzą, atakują dziennikarzy, atakują ludzi, którzy obnażają te niegodziwości
lat
minionych.
Cała agentura dukaczewszczyzny, nazwijmy to, czyli dawnego WSI, została w mediach nieruszona. Nie opublikowano wykazu agentów WSI w środowiskach dziennikarskich, w telewizjach, w prasie, w radiu. Co więcej, założono gazety, które składają się niemal wyłącznie z takich agentów.
Dokładnie tak. I jestem przekonany, że rok 2018 to będzie ten czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie pochylał się nad kwestiami związanymi z mediami. Czyli ta szeroko pojęta dekoncentracja, te działania, które są podejmowane w stosunku do właścicieli mediów, bo proszę zauważyć, no pan mówi, przywołuje, że gazety, ale są również i koncerny mediowe, które no, wyrosły na tej pożywce starego układu tak. służb FOS, wojskowych.
Pieniądze FOS-u.
I dlatego myślę, że będzie nas ten rok 2018 w tym obszarze mediów bardzo będzie inspirujący dla tych, którzy komentują, ale również i dla tych, którzy działają i pracują, ale jest wiele obszarów, panie redaktorze.
Bo nie ma nic zdrowszego, jak ujawnienie listy agentów, którzy szkodzili, a teraz są już jawni, czy już nie będą szkodzić.
Ale proszę zauważyć jeszcze, z jednej strony sądownictwo. Dziś mamy reformę sądownictwa, jaki krzyk jest podnoszony, prawda?
No tam też czyli, agentura szaleje.
Czyli te słowa Rzeplińskiego, żeby było tak jak było, no i oni wszystko tak. będą robić, żeby pozostał ten stary układ z jednej strony. Ale są jeszcze inne obszary, na przykład świat nauki. Ja odbyłem bardzo inspirującą, interesującą rozmowę przed kilkoma dniami i tutaj osoby jednoznacznie mi wskazywały i nazwiska personalnie profesorów, którzy no, jednoznacznie były utożsamiane, czy wprost pracowały, współpracowały. No a dziś bez wątpienia nie będą się przyczyniały do tego, żeby ta dobra zmiana, szczególnie tak. w obszarze nauki, szła do przodu.
Bo, tak na koniec chciałem zauważyć, że jak zaczął się proces lustracji, zaczęło się mówić o lustracji no, w 90 roku, to wielki harmider podnosili tylko ci, którzy mieli coś na sumieniu, jak się potem okazało. Bo ludzie o prostych życiorysach, nie mający jakichś świństw ukrytych, mówili, proszę bardzo, lustrujcie, mogę popierać, mogę nie popierać, nie przeszkadza mi to właśnie.
Pamięta pan, panie redaktorze, rok 2005-2006, kiedy był ten kolejny etap lustracji i kiedy ta lustracja miała dotknąć właśnie dziennikarzy i właśnie świat nauki. Pamięta pan, co się wtedy działo? To było niesamowite.
No i znowu wtedy... w pierwszym szeregu ci, których najbardziej podejrzewamy do dziś.
A to wtedy była ta klatka gdzieś tam ustawiona.
Tak, do klatki wchodziła cała agentura.
Tak, zamykali się w klatce. Kto tam...
No i niech by tam pozostali.
Wielu, którzy przez rządy Platformy Obywatelskiej byli hołubieni. To dziś gdzieś się porozchodzili po mediach.
Nie znamy też raportu na temat powiązań byłego prezydenta. A przecież tyle padło oskarżeń, między innymi ze strony Wojciecha Sumlińskiego, publicznych, no a w końcu prezydent i też nic nie wiemy.
Panie redaktorze, to jest zagadkowe i całe otoczenie pana prezydenta, bo w moim przekonaniu sama otoczka, otoczenie prezydenta i to, co tam się działo przez ostatnich 5 lat rządu Bronisława Komorowskiego, no to też powinno zostać zweryfikowane i sprawdzone. Wiele dziwnych nazwisk, wiele dziwnych osób kręciło się wokół kancelarii prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego i to jest też zagadkowe, ale było takie przyzwolenie, a dziś bez wątpienia proszę zauważyć, co się dzieje. No, my nie wyciągamy też wniosków z tego, co się zdarzyło na przestrzeni ostatnich lat. Do końca nie wyciągamy z wniosków.
Musimy umówić się na kolejną rozmowę, już bardziej konkretną, jak po pierwsze dojdzie do zmian w składzie rządu, po drugie, jak już będziemy mogli mówić o tym, że wreszcie coś zostanie ujawnione, wreszcie jakieś nazwiska poznamy, dowiemy się, kto tu jest dwuetatowcem i dziennikarzem, i kapusiem, i tak dalej, bo to warto oczyścić, wtedy też życie publiczne.
Ale panie redaktorze, ale jest wielu zacnych, niezależnych dziennikarzy, którzy pod adresem których są rzucane kalumnie wręcz, niewybredne epitety, którzy robią swoje. Jestem przekonany, że jest wiele, wiele osób, które dochodzi prawdy. Redaktor Sumliński jest tego przykładem. No, bez wątpienia druga strona sobie znalazła pana Piątka z Gazety Wyborczej.
No ale to bez porównania.
Absolutnie. tygodnie, tak. No ale tutaj, a, ale, piątek, ale, tutaj, ale tutaj, ale tutaj, ale tutaj bez wątpienia mamy osoby, które swoją pracą, ciężką pracą, bo naprawdę dokopywać się do tych dokumentów to jest działanie bardzo, bardzo mocno angażujące i czasowo, i nie tylko czasowo. Odkrywamy tą faktografię, bo z faktami nikt nie może polemizować. Proszę zauważyć, Lech Wałęsa.
No Lech Wałęsa do dziś.
Jak dziś próbuje dyskutować, dziś oskarża żonę Kiszczaka, że to ona wszystko przygotowała, przedstawiła.
Biedna Maria Teresa. No,
i proszę zauważyć, ale ludzie już w to nie wierzą. Gdyby pan no tak. wyszedł i porozmawiał z ludźmi.
Nie, no są tacy, którzy jeszcze udają,
ale,
że wierzą.
Ale chyba jest ich naprawdę już coraz mniej. Naprawdę coraz mniej i to z tego się trzeba cieszyć.
No i amen. Trochę przedłużyliśmy rozmowę z panem posłem, ale musicie państwo chyba przyznać, że była ciekawa. Przynajmniej ciekawe są zapowiedzi. Umawiamy się już teraz na następną rozmowę, gdzie będzie więcej konkretów, tak?
Jestem do dyspozycji.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej w Sejmie i Komisji Ochrony Środowiska. Miłego dnia.
Dziękuję, do usłyszenia.